Rozdział 8. Mgła na kurhanach. Tej nocy nie słyszeli żadnych hałasów, ale Frodowi, sam nie wiedział, czy we śnie, czy na jawie, miły śpiew dzwonił w uszach. Pieśń jak nikłe światło przebijała zza szarej zasłony deszczu, a potem tak przybrała na sile, że zasłona stała się przejrzysta, jak gdyby srebrna i szklana, aż wreszcie rozsunęła się, ukazując oczom hobbita odległy zielony kraj w blasku wschodzącego słońca. Z tą wizją w oczach Frodo się zbudził. Tom gwizdał jak drzewo pełne ptactwa, słońce świeciło już nad wzgórzem i skośne promienie wpadały przez otwarte okno. Na dworze wszystko było zielone i złociste. Po śniadaniu, które hobbici znów zjedli sami, zaczęli się przygotowywać do pożegnania z ciężkim sercem, o ile serce mogło być ciężkie w tak cudny ranek, świeży, jasny, czysty pod zmytym przez deszcz jesiennym niebem z przezroczystego błękitu. Chłodny podmuch ciągnął od północo-zachodu. Stateczne kucyki niemal się rozbrykały, prychając i drepcąc niespokojnie. Tom wyszedł z domu, pomachał kapeluszem, zatańczył na progu, nakłaniając hobbitów, żeby ruszali w drogę co żywo. Pojechali ścieżką odbiegającą zza domu skosem ku północnemu krańcowi grzebienia, pod którym tuliła się siedziba Toma Bombadilla. Zeskoczyli z siodeł, żeby wprowadzić kucyki na ostatni stromy stok, gdy nagle Frodo się zatrzymał.
— Złota Jagoda! — krzyknął. — Cudna pani w srebrze i zieleni! Nie pożegnaliśmy się z nią! Nie widzieliśmy jej od wczorajszego wieczora!
Tak był zrozpaczony, że chciał zawrócić z drogi, lecz w tej samej chwili dobiegł ich uszu czysty, perlisty głos. Przed nimi, na grani, stała Złota Jagoda i gestem wzywała ich ku sobie. Rozpuszczone włosy lśniły i świeciły w słońcu. Tańczyła, a na zroszonej trawie u jej stóp światło migotało jak na wodzie. Spiesznie wbiegli na ostatnią stromiznę i bez tchu stanęli przed Złotą Jagodą. Skłonili się, lecz ona dała im znak ręką, żeby się obejrzeli w koło. Spojrzeli więc ze szczytu na okolice w blasku poranka. W czystym powietrzu otwierał się rozległy widok na świat, który był zasnuty mgłą i niewidzialny, kiedy patrzyli nań w starym lesie z pagórka, teraz wyłaniającego się jasnozieloną kopułą znad ciemnych drzew na zachodzie. W tej stronie teren falował lesistymi pasmami wzgórz, które mieniły się zielone, żółte i rude w słońcu, przesłaniając dolinę Brandywiny. Na południe, poza linią wii, coś błyskało w oddali niby lustro. Tam Brandywina zataczała olbrzymią pętlę na nizinie i odpływała w kraj nieznany hobbitom. Na północ ciągnęła się równina szara, zielona i brunatna, przecięta tu i ówdzie garbami i rozpływała się na widnokręgu w bezkształtną ciemną plamę. Od wschodu wyżyna kurhanów piętrzyła łańcuchy wzgórz jedne za drugimi, kryjąc przed wzrokiem hobbitów dalszy plan. Ledwie odgadywali błękitniejący, odległy biały blask stopiony z rąbkiem nieba i domyślali się dalekich, wysokich gór. Wciągnęli głęboko w płuca powietrze z uczuciem, że jeden skok i kilka energicznych kroków zaprowadziłoby ich wszędzie, gdzie zechcą. Wydało im się małodusznością mozolnie kluczyć postrzępionym skrajem wyżyny ku gościńcowi, skoro powinni raczej wzorem dziarskiego Toma w podskokach sadzić z pagórka na pagórek wprost ku górom. Złota Jagoda przywołała ich oczy i myśli do rzeczywistości. — Jedźcie, mili goście — rzekła. — Wytrwajcie w zamiarach. Kierujcie się na północ, tak by wiatr mieć od lewej strony i niech szczęście sprzyja wszystkim waszym krokom. — Spieszcie się, póki słońce świeci — zwróciła się do Froda. — Do widzenia, przyjacielu elfów. Radosne to było spotkanie. Frodo nie znalazł odpowiedzi. Ukłonił się nisko, dosiadł wierzchowca i na czele przyjaciół ruszył zwolna łagodnym zboczem w dół. Dom Toma Bombadilla, dolina i las zginęły im z oczu. Między zielonymi ścianami wzgórz było cieplej, a od murawy bił mocny, słodki zapach. Dotarwszy na dno trawiastej kotliny, odwrócili się i zobaczyli Złotą Jagodę, małą, smukłą sylwetkę na tle nieba, jak kwiat w słońcu. Patrzyła na odjeżdżających, wyciągała ku nim ręce. Gdy się obejrzeli, zawołała raz jeszcze swoim czystym głosem, podniosła ramiona, obróciła się i zniknęła za wzgórzem. Ścieżka wiła się dnem kotlinki, okrążała zielone podnóża stromego pagórka i zbiegała w następną, głębszą i szerszą dolinę, potem zaś wydostawała się na grzbiety dalszych wzgórz, schodziła ich wydłużonym ramieniem w dół, oplatała strome zbocza, pięła się na nowe szczyty, opadała w nowe wąwozy. Nie widzieli nigdzie drzew ani wody, była to kraina traw i niskiej, sprężystej darni. A ciszę mącił tylko szept wiatru i od czasu do czasu samotny krzyk nieznanego ptaka. Hobbici jechali naprzód, a tymczasem słońce podniosło się na niebie i grzało mocno. Na każdym nowym grzbiecie witał ich słabszy niż na poprzednim powiew wiatru. Gdy popatrzyli z góry na zachód, wydało im się, że daleki las dymi, jakby wczorajszy deszcz parował z liści, korzeni i mchów. Cień zalegał teraz widnokrąg mrocznym wieńcem, nad którym kopuła nieba tkwiła niby błękitna czapka, gorąca i ciężka. Około południa znaleźli się na wzgórzu, którego wierzchołek był szeroki i spłaszczony, podobny do płytkiej miski o zielonych, wypukłych brzegach. Powietrze stało tu nieruchome, a niebo wisiało jak gdyby tuż nad głowami. Wyjechali na przeciwległą krawędź i spojrzeli ku północy. Otucha wstąpiła w ich serca, bo wydawało się oczywiste, że przebyli już więcej drogi niż się spodziewali. Co prawda dalszy widok był teraz przymglony i zwodniczy, lecz niewątpliwie już niebawem powinni opuścić obszar wzgórz. U ich stóp długa dolina ciągnęła się ku północy, aż do bramy otwartej między dwoma stromymi grzbietami. Za nią, jak się zdawało, nie było już wzniesień. Patrząc wprost na północ, dostrzegali niewyraźną czarną kreskę. To musi być linia drzew, powiedział Mary, znacząca gościniec. Na wschód od mostu drzewa ciągną się wzdłuż drogi przez wiele mil. Podobno zasadzono je w dawnych czasach. Wspaniale, rzekł Frodo. Jeżeli w ciągu popołudnia będziemy się posuwali równie szybko jak od rana, wyjedziemy poza wzgórza przed zachodem słońca i bez pośpiechu wyszukamy miejsce na nocleg. Lecz nim skończył mówić, zwrócił wzrok ku wschodowi i spostrzegł, że z tej strony wyższe wzgórza piętrzą się nad nimi, a każde uwieńczone zielonym kopcem. Z niektórych też głazy sterczały w niebo jak wyszczerzone zęby z zielonych dziąseł. Zaniepokoili się tym widokiem, więc odwrócili od niego oczy i zeszli z krawędzi z powrotem w głąb Niecki. Tu na środku tkwił samotny wysoki głaz. Słońce świeciło wprost nad nim, to też o tej godzinie nie rzucał wcale cienia. Głaz był bezkształtny, a mimo to wymowny jak znak graniczny, jak palec wskazujący, a może bardziej jeszcze jak przestroga. Wędrowcy wszakże byli głodni, a słońce w zenicie odpędzało wszelkie strachy. Siedli więc, oparli się plecami o wschodnią ścianę kamienia, wydobyli zapasy i pod gołym niebem zjedli obiad, który mógł zadowolić najwybredniejsze nawet podniebienia. Jedzenie bowiem i napoje pochodziły z domu pod wzgórzem. Tom zaopatrzył ich sowicie w żywność na ten dzień. Kucyki rozjuczone błąkały się po trawie. Jazda przez wzgórza, pełne żołądki, gorące słońce i zapach trawy, trochę przydługi odpoczynek z wyciągniętymi nogami i z oczyma utkwionymi w niebo nad głową, oto wystarczające chyba wyjaśnienie tego, co się stało. Bo stało się tak. Ocknęli się nagle i nieprzyjemnie, ze snu, który nie wiedzieć kiedy i jak zmorzył ich wbrew woli. Kamień sterczący za ich plecami był zimny i rzucał długi, nikły cień w stronę wschodu. Słońce, blade, żółtawe, lśniło zza mgieł tuż nad zachodnią krawędzią zagłębienia, w którym leżeli. Od północy, południa i wschodu, zza skraju miski podnosiła się gęsta, zimna, biała mgła. Powietrze było nieruchome, ciężkie i lodowate. Kucyki, zbite w gromadkę, stały ze zwieszonymi łbami. Hobbici przerażeni zerwali się na równe nogi i pobiegli na wschodnią stronę wzgórza. Stwierdzili, że znajdują się na wyspie pośród mgły. W chwili, gdy z rozpaczą zwrócili wzrok na zachód, ujrzeli, jak słońce zapada w mleczne morze. Jednocześnie za ich plecami zimny, szary cień wypłynął na niebo od wschodu. Mgła wspięła się nad brzegi zagłębienia, podniosła w górę i nad głowami hobbitów sklepiła się niczym dach. Znaleźli się jakby w sali, której ściany i sufit stanowiła mgła, a sterczący pośrodku głaz był filarem podpierającym strop. Czuli się jak w pułapce zamykającej się właśnie wokół nich. Nie stracili jednak resztek nadziei. Nie zapomnieli bowiem obiecującego widoku, jaki im się przedtem ukazał, i jeszcze pamiętali, w której stronie widzieli linię gościńca. W każdym zaś razie Niecka na szczycie wzgórza z umieszczonym pośrodku głazem budziła w nich teraz tak wielką odrazę, że myśl o zatrzymaniu się tutaj dłużej nawet w głowie im nie postała. Spakowali rzeczy, jak zdołali najszybciej, skostniałymi palcami. Wkrótce już przeprowadzali kuce przez krawędź i zaczęli gęsiego schodzić północnym stokiem w dół, w morze mgły. W miarę jak spuszczali się niżej, mgła była coraz zimniejsza i bardziej wilgotna, tak że po chwili włosy w mokrych kosmykach oblepiły im skronie. Nim doszli do stóp pagórka, zziębli tak, że zatrzymali się, by wydobyć z worków płaszcze i kaptury, na których zresztą zaraz zalśniły grube, szare krople.